W swojej książce przywołuje pani taką bardzo znaczącą scenę z 1981 roku. Wielki plakat wiszący w Rzeszowie, nomen omen na Placu Zwycięstwa. Słowo Solidarność potraktowano na nim jak skrótowiec. Ja może przywołam te wyrazy, bo one są bardzo istotne. S jak sprawiedliwość, O jak ofiarność, L jak ludowładztwo, I jak ideowość, D jak demokracja, A jak aktywność, R jak równość, N jak niezależność, O jak optymizm, Eś jak świadomość, Ci jak cierpliwość. Tak było 32 lata temu, a dziś gdzie powinien trafić ten plakat?
Znaczy ja myślę, że może powinien trafić do naszej pamięci. Dla mnie byłoby to wystarczające, bo ten plakat przypomina także o wspólnocie, w której nie marginalizujemy żadnej grupy społecznej, nie przesuwamy jej poza poczucie wspólnoty, a przecież te elementy, które pan wyczytał, to były w gruncie rzeczy wartości, które wydawały się wtedy oczywiste, nie tylko jako sposób działania, ale jako cel. No i bardzo się cieszę, że jest tu demokracja, ale ona szczęśliwie w słowie Solidarność mogła się pojawić dzięki literce D. Równocześnie bardzo wydaje mi się ważna ta cierpliwość, bo trudno jest zbudować sprawny system demokratyczny. Nie jest łatwo skonstruować państwo, w którym obywatele czują, że jest to instrument ich interesów, ich wartości, ich potrzeb. A no jednak komunizm i tamten system był niszczący i destruktywny o wiele bardziej i głębiej, niż chyba zdawaliśmy sobie sprawę.
No właśnie, pani tekst o stanie wojennym zatytułowała o przemocy, która stała się akceptowalną normą. No właśnie obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu wojny jaruzelsko-polskiej.
I jest nam tak samo smutno jak co roku.
Tak jest. Że w gruncie... Ale to jest zamierzchła historia, czy nadal spożywamy jej zatrute owoce?
Nie jest zamierzchła historia, ponieważ jednak stan wojenny był takim okresem, w którym odchodząca elita władzy, która traciła ideową legitymację, tak? Bo już wiadomo było, że na socjalizmie, komunizmie i tamtej ideologii nie da się kontynuować rządów nad Polakami. Więc jakby z świadomością, myślę, że znacznie większą niż myśmy wtedy przypuszczali, elity tamtego systemu szukały uzasadnienia i procedury, dzięki której mogłyby w nowej rzeczywistości, już tej demokratycznej, odnaleźć się, tak, w jakiejś roli, która by im nie odebrała prawa do udziału we władzy, roli, która dałaby im przewagę nad resztą społeczeństwa, chociażby dzięki własności. To, co dzisiaj jest kultem ustawy Wilczka, tak, ministra Wilczka, jest w gruncie rzeczy dosyć irracjonalnym hołubieniem czegoś, co było instrumentem, który pozwalał do własności wystartować przedstawicielom elity ówczesnej.
Liberalizmem dla wybranych.
No tak, niż reszcie Polaków, tak? Bo to był ten moment, w którym jeszcze byliśmy przed wyborami, jeszcze w gruncie rzeczy te reguły, wedle których można było działać, nie były nawet pozornie równe dla wszystkich. Więc te struktury władzy, czy elity władzy PRL-u znacznie bardziej właśnie w sposób przemyślany, pomyślałam o tytule mojej książki, a przemyślany przygotowały proces transformacji i rzeczywiście bardzo szybko go tak nazwały. Ja pamiętam początek lat 90. i jeszcze ludzie Solidarności mówili, przywracamy normalność. A potem nagle się okazało, że czytając w prasie, słuchając w mediach o procesie transformacji, przyjęliśmy ten język, tak? Czyli przyjęliśmy język akceptujący to, że to jednak jest proces zachowujący ciągłość i odbywający się pod pewną kontrolą autorów transformacji, a autorami transformacji jakimś dziwnym zrządzeniem losu okazało się nie 9 milionów czy prawie 10 milionów członków Solidarności i jej liderów, tylko uczestniczy Okrągłego Stołu. A to znaczy, że także przedstawiciele elity, która jakoby odchodziła.
Czytam w pani książce Przemyśleć Polskę, że nie ma dwóch pamięci o stanie wojennym, o tym, co się później działo.
Znaczy jest, ale nie powinno być.
No właśnie. Ja panią zapytam prowokacyjnie, bo większość autorytetów, no cały czas tych medialnych, prawda, cały czas nam tłucze do głów, że jest prawda komunistów i antykomunistów, że one są równoprawne. Ten podział w Polsce jest rzeczywiście cały czas aktualny?
Znaczy z całą pewnością są dwie prawdy, to znaczy są środowiska, które mniej lub bardziej szczerze od czasu do czasu wprowadzają do dyskursu publicznego taki oto komunikat, że w gruncie rzeczy nie uważają ani PRL-u, ani stanu wojennego, ani, nie wiem, popełnionych wtedy zbrodni, tak? Ani tego, co co Polska straciła w czasach PRL-u, nie uważają za doświadczenie, które należy potępić wspólnie z tymi, którzy na tamte doświadczenia się nie godzili.
Norman Davis mówił ostatnio na naszej antenie, że generał Jaruzelski to jest postać tragiczna, że wybrał mniejsze zło.
To jest dramat, że tak wielu przedstawicieli elit politycznych podtrzymuje tą dwoistość, która niszczy fundament normalnego państwa i normalnej wspólnoty narodowej. Nie wyobrażam sobie wspólnoty narodowej, w której owszem podziały polityczne i odmienny sposób oceniania wydarzeń mógłby dotyczyć tak fundamentalnej kwestii, jak to, czy władza, która czuje, władza polityczna, że traci, że tak powiem, zdolność rządzenia, mogła użyć przemocy po to, żeby tą władzę podtrzymać i to z tak, przepraszam bardzo, ale z dzisiejszego punktu widzenia absurdalnego powodu, że obywatele postanowili założyć związek zawodowy.
Tak.
No to jest sytuacja, w której naprawdę wszystkie emocjonalne, pełne współczucia, tak litości, podziwu i tak dalej argumenty, no są,
śmieszne.
Przepraszam, śmieszne albo czysto propagandowe, ponieważ w sferze faktów to był związek zawodowy w kraju, który podpisał konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy, który chciał funkcjonować poza kontrolą rządzącej partii politycznej i w obronie władzy tej partii politycznej wprowadza się stan wojenny, w którym mogą ginąć ludzie, w których się łamie strajki przemocą, tak, i bijąc, w którym się wyłącza telefony, zakazuje podróży, tworzy obozy dla internowanych. Tego nie da się obronić.